Dzisiaj chcemy przejść do kolejnego etapu, kolejnego rozdziału. Będziemy się zastanawiać nad tym, jak atakują ludzi złe duchy. W jaki sposób one nas atakują. A więc będziemy mówić na temat metod, sposobów atakowania. Zanim wymienię cztery różne sposoby atakowania przez demony ludzi, chciałbym na wstępie stwierdzić, że demony atakują albo pojedynczo, albo zbiorowo. A więc może się zdarzyć, że ktoś został zaatakowany przez jednego demona, ale oczywiście może się zdarzyć, że został zaatakowany przez całą plejadę demonów, całą chmarę demonów. I o tym mówi ewangelista Mateusz na przykład w rozdziale 12 od wiersza 43. Pan Jezus powiedział tak. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 12 od 43 wiersza. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych gorszych niż on. I wszedłszy, mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie z tym złym pokoleniem. O czym Pan Jezus tu mówi? Mówi tu o człowieku, który nie jest na nowo narodzony. I Pan Jezus powiada, że jeśli z tego człowieka ów duch nieczysty, który był w nim, wychodzi, to nie myślcie, że on odstępuje od tego człowieka po wsze czasy, że odchodzi na zawsze. Odchodzi, bo nie ma innego wyjścia. Dlatego, że serce tego człowieka staje się świątynią Ducha Świętego, dlatego, że na tronie tego człowieka, który się narodził na nowo, który się nawrócił, zasiada Król, Chrystus, Pan. W związku z tym duch nieczysty musi tego człowieka opuścić, niezależnie od tego, jak daleko go posiadał. Ale nie opuszcza go po to, żeby już nigdy nie wracać. Zwróćcie uwagę, że tenże duch, który wychodzi z człowieka, nie ma spokoju, nie ma ukojenia. Pamiętacie poprzedniego wykładu, że duchy demoniczne za wszelką cenę chcą zamieszkać w człowieku. Odnosi się wrażenie, że dopóki nie zamieszkają w człowieku, w jakimkolwiek człowieku, dopóty nie znajdują ukojenia, nie znajdują uspokojenia. I stąd ich rozpaczliwe usiłowanie zamieszkania w człowieku. Jeśli sam sobie duch nieczysty nie może poradzić z tym, żeby wejść do człowieka, zdobyć człowieka, wtedy bierze ze sobą 7 gorszych. 7 gorszych i taki człowiek jest atakowany przez jeszcze 7 gorszych. I w związku z tym, powiedziałem, że człowiek może być atakowany przez pojedynczego demona, a może też być atakowany przez większą ilość demonów. Trudno jest powiedzieć, co oznacza tu, w tym wypadku, ta liczba 7. Czy tę liczbę 7 mamy rozumieć dosłownie, że demon, który wyszedł, bierze sobie 7 demonów i 7 ich jest, a więc liczba policzalna, a więc jakaś ilość policzalna, 7. Czy też chodzi o to, że bierze taką ilość demonów, która by mu wystarczyła, która wystarcza do opanowania tego człowieka. A więc pełnię, bo liczba 7 ma też inne znaczenie. Liczba 7 oznacza też pełnię. A więc bierze taką ilość demonów, która gwarantuje mu zawładnięcie tym człowiekiem. Jeśli ten człowiek oczywiście na to przyzwoli. A zatem powiedziałem i potwierdzam, że zdarzają się przypadki, że człowiek jest atakowany przez pojedynczego człowieka, demona i albo przez całą większą ilość, pełnię demonów. I atakując, demony posługują się starymi przez Biblię na szczęście przez Biblię sygnalizowanymi metodami, a więc posługują się określonymi metodami. Gdy otwieramy list apostoła Pawła do Efezjan w 6 rozdziale, w 11 wierszu czytamy tak. W liście apostoła Pawła do Efezjan w 6 rozdziale, w 11 wierszu czytamy tak. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Przed zasadzkami diabelskimi. To słowo, które w języku polskim tłumacze oddali wyrazem zasadzki, w języku greckim oznacza metodeia. To jest greckie słowo metodeia. A to greckie słowo metodeia można tłumaczyć jako zasadzki. Ale można także tłumaczyć jako przebiegłość. Można tłumaczyć jako chytrość. Można tłumaczyć jako oszukaństwo. Albo nawet metodeia, metoda. A więc wynika z tego, że diabeł, demony, atakując nas, posługują się pewną metodą. Posługują się pewnymi metodami, metodeia. A więc pewną metodą. Chciałbym od razu na wstępie powiedzieć, że nie jest to wbrew, powiedzmy, mniemaniu niektórych, metoda gwałtu, przymusu, siły. Diabeł nie ma na to przyzwolenia, żeby gwałcić naszą wolną wolę. Nie ma diabeł na to przyzwolenia, chyba że my się na to zgadzamy. Nie ma czegoś takiego, żeby wolną wolę, którą Bóg dał człowiekowi, ktokolwiek miał mu prawo odebrać. Sam Bóg nie gwałci naszej wolnej woli. Duch Święty nie gwałci naszej wolnej woli. I diabeł nie ma przyzwolenia, żeby robił coś wbrew ludzkiej woli. Gdyby rzeczywiście tak było, bylibyśmy absolutnie bezbronni. Nie moglibyśmy nic zrobić, po prostu wziąłby nas siłą, wziąłby nas gwałtem. Jego więc działalność nie sprowadza się do tego, żeby gwałtem, siłą, przymusem, bo wtedy nikt z nas, żaden człowiek nie byłby w stanie, niczego zdziałać. W związku z tym on się posługuje czymś innym. Tak jak powiedziałem, to słowo metodeia można także tłumaczyć chytrość, można tłumaczyć oszukaństwo, można tłumaczyć przebiegłość. I w związku z tym możemy powiedzieć, że złe duchy posługują się nie siłą, nie gwałtem, bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który na zewnątrz. I diabeł jest tego świadomy. W związku z tym już on się posługuje chytrością, przebiegłością, oszukaństwem, chytrością, przebiegłością. Przypomnijcie sobie pierwsze pokuszenie, jakie miało miejsce na tej ziemi. Przypomnijcie sobie pierwsze pokuszenie, jakie miało miejsce w historii ludzkości. Chodzi o kuszenie Ewy. Ewa w ogrodzie Eden także była kuszona. Nie zauważacie tam przecież żadnego gwałtu. Nie zauważacie tam żadnej przemocy. Przecież nie czytamy, że diabeł wziął ją, na siłę otworzył jej usta, wziął owoc z drzewa i wsadził jej w usta. I czy chciała, czy nie chciała, wtłoczył ją, ten owoc w jej żołądek. Diabeł nie ma na to przyzwolenia, żeby gwałtem, siłą cokolwiek robić. On się posługuje chytrością. On się posługuje oszukaństwem. I dlatego, gdy się to pierwsze pokuszenie odbywało, to odbywało się właśnie wedle tej metody. Ewa, gdybyś tak spożyła, byłabyś jak Bóg. Oszukaństwo, chytrość, przebiegłość. I dopiero wtedy, gdy Ewa zgodziła się z tym, a więc gdy jakby poddała się temu, nastąpił upadek. A więc nie wierzę w to, żeby kogoś diabeł do czegoś potrafił zmusić, zniewolić, odebrać mu absolutnie prawo wyboru i decyzji. To jest niemożliwe. W moim przekonaniu niemożliwe. to tylko ludzie siebie samych tak usprawiedliwiają i mówią, diabeł mnie zmusił, diabeł na mnie wywarł presję. Nie, nie. Gdybyś nie chciał, nie zrobiłbyś tego. Gdybyśmy nie chcieli, nie zrobilibyśmy tego. Diabeł nie może nas zmusić. Jeśli ktoś mi mówi, że on nie chce pić, ale musi, bo go diabeł do tego zmusza, mówię, człowieku, nie opowiadaj bajek. Bo gdybyś nie chciał, naprawdę nie chciał, to byś naprawdę nie musiał. Ale ponieważ gdzieś tam masz w sobie zapotrzebowanie na to, no więc oczywiście, że wtedy to robisz. A więc, ażeby złe duchy mogły realizować swoje oszukaństwo, człowiek musi im na to przyzwolić. Człowiek im musi na to przyzwolić. Nie musisz tam iść, jeśli nie chcesz. I one cię nie mają prawa do tego zmusić. Nie musisz tego robić, jeśli tego nie chcesz. I one cię do tego prawa nie mają prawa cię zmusić. Nie musisz tego mówić, jeśli tego nie chcesz. I one nie mają cię prawa do tego zmusić. Decyzja spoczywa w twojej woli. A zatem człowiek musi się na to zgodzić. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że są cztery stopnie oddziaływania szatańskiego, demonicznego. Że są cztery stopnie oddziaływania demonicznego. Oczywiście jest to pewna gradacja. Jest to pewne wznoszenie się. Jeśli ulegamy na pierwszym poziomie, następuje drugi poziom. Jeśli poddajemy się na drugim poziomie, następuje trzeci poziom. Jeśli poddajemy się na trzecim poziomie, może nastąpić czwarty poziom. Ale zawsze zaczyna się od tego pierwszego poziomu. Jakie to są te cztery poziomy? Pierwszy poziom to jest kuszenie. Pierwszy poziom to jest kuszenie. Nazwałbym ten poziom, diabeł krąży wokół nas. Gdy mówię słowo diabeł, mam na myśli demony, mam na myśli ten świat złych duchów. A więc kuszenie. Tak jak powiada Piotr, krąży wokół nas. Drugi stopień to jest presja. Presja. Można powiedzieć, że to już nie jest krążenie wokół nas, wokół człowieka, to już jest jakby siedzenie na jego kołnierzu, na jego barkach. Więc demony są już wtedy tak blisko, że bezustannie ten człowiek znajduje się pod presją demonów. Jeśli nie nastąpi przerwanie, zahamowanie, jeśli człowiek się sobie z tym nie poradzi, następuje tak zwana obsesja. Mówimy, to jest jego obsesją. Co mamy na myśli, gdy mówimy, że to jest jego obsesją? Obsesja to coś, o czym myślimy, o czym mówimy, o czym myślimy, o czym mówimy, o czym śnimy. A więc coś, co jest absolutnie nieodłączne naszego życia, nieodłączne, co nam towarzyszy. Coś, co jest jakby naszym drugim ja, obsesja. I wreszcie najtragiczniejszy stan, poziom, to jest demoniczne opętanie. Jeśli ulegniemy kuszeniu, może nastąpić presja. Kuszenie może przejść w presję. Jeśli sobie nie poradzimy z presją, nie odparujemy presji, nie weźmiemy nad nią zwycięstwa, może przyjść obsesja, ale to jeszcze nie jest opętanie. Jeśli jednak nie poradzimy sobie z obsesją, nie wyzwolimy się z obsesji, może nastąpić opętanie, czyli zamieszkanie demona w środku, wewnątrz demona lub demonów. A więc kuszenie, a więc presja, która bardzo łatwo przychodzi w obsesję i wreszcie jako finalny, końcowy stan, to jest demoniczne opętanie. Rozpocznijmy od tego pierwszego stanu, od kuszenia. Będziemy omawiać każdy z nich po kolei, każdy z nich po kolei. Będziemy także się zastanawiać, kiedy, w którym wypadku, w którym z tych czterech wypadków każdy z nas może pomagać innym ludziom, a kiedy nie powinniśmy tego robić. A więc zacznijmy od kuszenia. Jestem przekonany, że chyba każde dziecko Boże przeżywa ataki demoniczne. Każde dziecko Boże przeżywa ataki demoniczne. Powiem nawet więcej. Im bardziej jesteśmy duchowi, tym prawdopodobnie więcej ataków demonicznych przeżywamy. Im bardziej wzrastamy duchowo, tym prawdopodobnie ataków demonicznych przeżywamy więcej i więcej. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Duchowo umarli ludzie nie przeżywają ataków demonicznych. Diabeł na cmentarz nie zachodzi. Nie ma potrzeby. On się owija wokół tych, którzy są duchowymi ludźmi. Oni stanowią dlań potencjalne niebezpieczeństwo. Dlatego im bardziej wzrastamy duchowo, im więcej przeżywamy łaski Bożej, tym prawdopodobnie więcej przeżywamy ataków demonicznych. Spójrzcie na Pana Jezusa Chrystusa. Spójrzcie na Pana Jezusa Chrystusa. Choć był Synem Bożym, był jednak przez diabła atakowany. A więc powiedziałem, że każde dziecko Boże przeżywa ataki demoniczne. Nawet Jezus Chrystus, Syn Boży, przeżywał ataki demoniczne. I chciałbym przy tym jeszcze jedną rzecz zauważyć. Kiedy Jezus przeżywał ataki demoniczne? Absolutnie nic nie czytamy w Biblii, żeby Jezus przeżywał jakiekolwiek ataki demoniczne. One mogły być, ale to nie jest napisane. Przed chrztem wodnym i przed chrztem w Duchu Świętym. Natomiast jakby zaraz po chrzcie wodnym, gdy Jezus przyjął chrzest wodny z rąk, czy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, a jednocześnie został ochrzczony Duchem Świętym, natychmiast nastąpiła konfrontacja z szatanem na pustyni. Prawda? 4 rozdział Ewangelii Mateusza. I inne rozdziały, 3 rozdział Ewangelii Łukasza. Natychmiast. Dopóki tego przeżycia Jezus nie miał, nic nie czytamy o Jego walce, o Jego konfrontacji z szatanem. I czasem ludzie są zdumieni. Mówią, bracie, dopóki nie ochrzciłem się w wodzie, to nie miałem jakichś problemów większych. Jakoś nie miałem największych problemów. Ale teraz, gdy się ochrzciłem, no nawarstwiają się te problemy. Odpowiadam, chwała Bogu, jesteś na prawidłowej drodze. Czasem ludzie mi mówią, bracie, dopóki mnie nie zachęciłeś do chrztu w Duchu Świętym i dopóki nie zacząłem mówić nowymi językami, nie miałem tylu problemów, co mam teraz. Ja mówię, chwała Bogu, jesteś na dobrej drodze. Jesteś na drodze, którą przeszedł Jezus Chrystus i którą przeszli prawie wszyscy wierzący. Bo tak to jest, że im bardziej wzrastamy duchowo, tym opór jest większy. Tym opór jest większy. I popatrzcie, że rzeczywiście Jezus po chrzcie wodnym przeżywał natychmiast ataki demoniczne, szatańskie. Ewangelia Mateusza, jak wspomniałem, otwórzcie ją, Ewangelia Mateusza, rozdział czwarty, znane miejsce, wczoraj także je czytałem w Ustroniu, prowadząc wykłady. Oto w 4 rozdziale, a właściwie w 3 rozdziale czytamy o tym, co się wydarzyło z Jezusem, gdy przyszedł nad Jordan. W wierszu 16 w 3 rozdziale czytamy, a gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I teraz uwaga, 4 rozdział, zaraz przecież po tym wydarzeniu. Jeszcze to dobrze się nie zakończyło, jeszcze dobrze nie przebrzmiało, to jest Syn mój umiłowany, gdy wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby Go kusił diabeł. Czy to widzicie? Nie było wakacji. nie było holiday, nie było odpoczynku. Natychmiast po tym przeżyciu wzniosłym i błogosławionym, natychmiast po górze przemienienia przyszła dolina, przyszło doświadczenie. A więc Jezus, choć był Synem Bożym, był wielokrotnie przez diabła atakowany. Popatrzcie, w 16 rozdziale, w 23 wierszu Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 23 wiersz. Diabeł z różnych stron go podchodził. W różnoraki sposób go podchodził. Co prawda o Bogu jest napisane, w liście do Hebrajczyków o Bogu jest napisane, że częstokroć wieloma sposobami mówił Bóg, ale możemy to samo powiedzieć o diable, bo on jest wielkim falsyfikatorem. Możemy to samo o nim powiedzieć, że częstokroć wieloma sposobami diabeł nas kusi. I popatrzcie, tam kusił w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezusa inaczej. A tutaj zwróćcie uwagę, w jak perfidny i oszukańczy sposób podchodzi, usiłował podejść Jezusa. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Jednym słowem, szatan stanął tu za Piotrem. Jak już wam mówiłem którymś tam razem, Jezus nie gromi tu Piotra, swojego ucznia, ale Jezus za Piotrem zobaczył stojącego wroga i zgromił szatana, nie Piotra. Ale to był perfidny, oszukańczy, zwodniczy atak. I takich ataków możemy spotkać w Biblii bardzo wiele. W Ewangelii Jana na przykład jeszcze raz diabeł przychodzi, żeby atakować Jezusa, 14 rozdział, 30 wiersz. 14 rozdział, 30 wiersz. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 30 wiersz. Powiada ewangelista Jan tak: już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic we mnie. Tu Jezus znowu go zauważa, jak się zza horyzontu gdzieś wyłania i mówi: nadchodzi, nadciąga władca tego świata, ale we mnie on nie ma niczego. Jednym słowem, nie daję mu prawa do uzurpowania sobie miejsca we mnie. Nie ma on prawa we mnie. I nasze życie w tym kierunku powinno zdążać, żeby on w nas nie miał punktu zahaczenia. Nie możemy prawdopodobnie nic zrobić, by nie latał, nie krążył wokół nas, ale nie musimy się zgodzić na to, żeby miał cokolwiek w nas. Marcin Luther to pięknie zobrazował, podając taki przykład, że nikt z nas i nic nie może zrobić, zaradzić, spowodować, żeby ptaki nad naszymi głowami nie latały. Mają takie prawo, mają takie prawo. Byłoby to wbrew naturze, gdybyśmy im zabraniali latać nad naszymi głowami w powietrzu. Ale nikt z nas nie musi się zgodzić na to, żeby sobie bociek uwił gniazdo na naszej głowie. Prawda? Na to już my się zgodzić nie musimy. Nie możemy nic więc zrobić, żeby diabeł nie krążył wokół nas jako lew ryczący. Ale możemy wzorem Jezusa powiedzieć: nie, nadciąga, ale we mnie on niczego nie ma. On nie ma gniazda we mnie, w którym mógłby osiąść, w którym mógłby się zagnieździć. A więc zauważcie, że Jezus, choć był Synem Bożym, przeżywał pokuszenia, przeżywał doświadczenia. A czy Piotr nie przeżywał? Gdyby nie przeżywał, to by nie napisał, że diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący. On to mówił z autopsji, z własnego przeżycia, z własnego doświadczenia. On tego nie wyczytał w wielkich, mądrych księgach, tylko sam widocznie to przeżywał, dlatego radzi swoim braciom i siostrom, a za ich pośrednictwem i nam, mówi nam, że diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący. A czy Jakub nie przeżywał? Przeżywał. Powiada, gdy nadciągnie diabeł, dajcie mu odpór. A więc i on prawdopodobnie doświadczał jego ataków. A więc pierwszym sposobem atakowania człowieka jest, zapamiętamy, kuszenie. Kuszenie. I kochani, kuszenie. Kuszenie, gdy jesteśmy kuszeni, kuszenie zawsze rozpoczyna się od inwazji na nasze myśli. A więc ilekroć razy ma miejsce kuszenie, to to zawsze odgrywa w tym, odgrywają w tym rolę nasze myśli, nasz umysł. A więc w naszym umyśle to pokuszenie się umiejscawia. Tam ma ono jakby swoje korzenie. Oczywiście do naszego umysłu pokuszenie trafia różnymi kanałami, ale centrum, gdzie się to wszystko gromadzi, jest nasz umysł, jest nasz rozum. Dlatego zwróćcie uwagę, kochani, czytając Biblię, jak ogromny nacisk kładzie Biblia na to, żeby nasze umysły zostały przemienione. Bo nasz umysł jest centrum, do którego docierają informacje z zewnątrz. Są to bardzo często informacje kuszenia. I jeśli nasz umysł nie w porę zareaguje, albo w ogóle nie zareaguje, możemy się stać ofiarą tego pokuszenia. Przypomnijcie sobie ten głęboki apel apostoła Pawła w 12 rozdziale listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł wzywa: wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście się odnowili przez przemianę waszego umysłu. A w liście do Filipian Paweł powiada: myślcie tylko o tym, co dobre, co święte, co czyste. A w liście do Efezjan apeluje, aby nasz umysł został przemieniony, żebyśmy się odnowili w naszym myśleniu. Bo nasz umysł jest tym, do którego docierają różnymi drogami, kanałami pokuszenia, i nasz umysł może je zablokować, odrzucić, względnie wchłonąć i przekazywać potem dalej. Jakimi kanałami docierają pokuszenia do naszego umysłu? Jest ich, kochani, wiele, ale wymieńmy te najbardziej pospolite, te najbardziej oczywiste. Niewątpliwie pierwszym kanałem, przez który działa szatan, przez który demony działają, dostając się do naszego umysłu, są nasze oczy. Chwała Bogu za oczy, które mamy. Dramatyczny był los ślepego Bartymeusza. Nieszczęsny jest los ludzi ślepych. Ale pamiętajmy, że oczy mogą być wykorzystane i bardzo często są wykorzystywane. Na co? Po co? Aby wzbudzić w nas pokuszenie. Dlatego, kochani, jest tak bardzo ważne, absolutnie ważne, jest tak ważne, co oglądamy i na co patrzymy. Spójrzcie, diabeł wszelkimi sposobami chce zawładnąć naszymi oczami. Dlatego coraz bardziej atrakcyjne programy telewizyjne. Dlatego coraz bardziej kolorowe pisma. Dlatego coraz większe reklamy. Po co? Po co to wszystko? Po to, żeby przykuć naszą uwagę, żeby nasz wzrok na tym spoczął. I choć potem się odwracamy od tego, to pozostaje w nas. Jeśliście oglądali jakiś kryminał, to potem się kładziecie spać, a tu ciągle strzelają, prawda? Jeśliście widzieli gdzieś, przepraszam, na filmie mordobicie, a najczęściej to w filmach dzisiaj występuje, bo kto by oglądał inny film, jeśli tam 10 trupów nie było i jeśli tam się faceci nie lali po mordzie, przepraszam, kto by inny film chciał oglądać, albo jeśli tam nie było parę scen łóżkowych, kto by chciał oglądać inny film, to potem, no co potem? Nie da się tego tak, o, jak woda po kaczce. To gdzieś w nas jest, to gdzieś w człowieku tkwi, to gdzieś pozostaje. Mało. Jak gdyby zaczyna w ludziach, którzy wpatrzeni są jak ślepa kura w ziarno, w telewizor przez cały czas, albo w jakiś film, w jakieś gazety kolorowe, to jak gdyby w nas zaczyna się tworzyć pragnienie, żeby to samo robić. Stąd niektórzy, nawet dzieci, potrafią mordować, bo się chcą przekonać, czy to tak jest, jak na filmie. A więc jest niezwykle ważne, na co patrzymy. To nie jest obojętne, na co patrzymy. Absolutnie to nie jest obojętne. Zanieczyszczenie naszego wnętrza odbywa się poprzez między innymi nasze oczy. Dlatego psalmista powiada w jednym z psalmów: nie będę stawiał przed oczy moje rzeczy niegodziwej. Ja kiedyś już, nie wiem, czy ja wam opowiadałem, czy nie, ale ja jechałem kiedyś w przedziale, ja, taki 12-letni podrostek, przepraszam, 12-latków, taki małolat, może to lepiej bym zabrzmi, i jego kochana mamusia. I oto ten małolat w pewnym momencie wyciąga coś ze swojego plecaka i zaczyna czytać. A ja siedziałem naprzeciw, z drugiej strony. I widzę, że co strona to wulgarniejsze akty seksualne. I tak sobie to przegląda. Ja patrzę w lewo, patrzę w prawo, ale no nie można przecież. Czasem trzeba spojrzeć i na wprost. Ale w pewnym momencie się już zdenerwowałem i powiedziałem, nie do niego, bo to małolat, powiedziałem do niej: proszę panią, ja w zasadzie nie zaczepiam ludzi, nie nawiązuję kontaktu, jeśli nie trzeba. Ale w pewnym momencie powiedziałem: proszę panią, czy pani się z tym zgadza, żeby pani syn takie wulgarne pismo przeglądał? Przecież jest pani matką. Czy pani akceptuje ten sposób postępowania? No, popatrzyła na mnie i powiedziała: wie pan co, ja jestem zwolenniczką bezstresowego wychowania. I skoro mój syn sobie życzy oglądać, to ja go nie chcę stresować, odbierając mu to pismo. Ja wtedy już nie wytrzymałem i powiedziałem: to pani syn się nie może stresować, a ja się mam stresować, tak? No, bo to nowoczesna pedagogika tak powiada, że nie wolno stresować dzieci, dlatego zbirów tylu się plącze po ulicach, bo bezstresowe wychowanie. Nie uczono, że można czasem przyjąć, zresztą Biblia mówi, ćwicz syna swego jak trzeba. Mniejsza o to, bo jeszcze obrażę wyznawców bezstresowego wychowania. No tak, ale przypomnijmy sobie przypadki biblijne. Chciałbym was zapytać, czy pamiętacie, którym to kanałem diabeł zaatakował Ewę? Na co jej pokazał? Oczy. Spójrz na te owoce, jak się rumienią. Spójrz na te owoce. I Ewa, jest wyraźnie powiedziane, zobaczyła, że owoc był piękny, że owoc był nadający się do spożycia, ale to pokuszenie dotarło do niej poprzez oczy. A takiego człowieka jak Achan, kto z was wie, o kim mówię? Achan walczył pod sztandarem Jozuego, gdy zdobywali Jerycho. I w pewnym momencie wpadł do jakiegoś domu, gdzie były sztaby złota, gdzie były szafy pełne ubrań, a Jozue wcześniej wydał polecenie: wszystko, co tam jest przeklęte, nie dotykajcie tego. Tymczasem on wpadł do jakiegoś mieszkania, zobaczył to złoto, zobaczył te szaty i sam potem powiedział: popatrzyłem na to i jeszcze raz popatrzyłem. Tam jest użyte słowo, że stale patrzył na to, z pożądliwością jakby patrzył na to, i wtedy nastąpił atak. Pokuszenie wziął, ukradł i potem zginął on i cała jego rodzina. Nie chcę wam opowiadać o potomku Noego, który nazywał się Cham. Może kiedyś indziej przy tej okazji, przy jakiejś okazji. Ale pamiętacie, gdy Noe leżał nagi w swoim namiocie, do namiotu wpadł jego syn Cham. I tam jest w naszej Biblii tak dość bardzo oględnie to miejsce przetłumaczone. Ale w oryginale Biblii jest powiedziane, że Cham stanął nad nagością swego ojca i pożądał go jako homoseksualista. Wredność. Syn, patrząc na nagość swego ojca, z pożądliwością patrzył na członki, obnażone członki swego ojca. Dlatego został przeklęty. Billy Graham powiedział kiedyś bardzo mądre zdanie. Jeśli idziesz ulicą i nagle naprzeciwka podchodzi piękna, wydekoltowana dziewczyna i spojrzałeś na nią, a potem, jeśli ona już przeszła, ty się odwracasz, to już jest pożądanie. To już jest pożądanie. To znaczy, że nie zapanowałeś, żeby iść do przodu, tylko się odwracasz. To już jest pożądanie. A więc wiele rzeczy, albo rozliczne pokuszenia docierają do nas poprzez nasze oczy. Dlatego pamiętacie, co mówi Biblia, co mówi Bóg, co mówi Jezus? Radzę ci, abyś nam był u mnie maści wzrok naprawiający. Abyś przejrzał, abyś widział. Nie możemy pozwolić naszemu wzrokowi, by patrzył na wszystko, by widział wszystko. Czasem lepiej zamknąć oczy, im mniej widzisz, tym lepsze, tym mniejsze pokuszenia. A jeśli stawiasz sobie przed oczami rzeczy pożądliwe, to potem nie dziw się, że bestia w tobie się odzywa. Stara natura jest podsycana między innymi przez wzrok. I wtedy ludzie pożądają. A jeśli nie mogą spełnić swojego pożądania, mordują, żeby to mieć, co widzieli? A jeśli inny przypadek, to gwałcą, żeby tylko zaspokoić swoje pożądania. A bardzo często to się dzieje poprzez oczy. Tak na marginesie. Kiedyś siostrom usługiwałem, mówiąc: narzekamy, niewiasty narzekają, że je gwałcą i tak dalej. Ale pytam się, no, dlaczego prowokujecie? Dlaczego prowokujecie? Powiecie, w jaki sposób prowokują niewiasty mężczyzn? No a nagością swoją na ulicach, to co? Nie prowokują niewiasty mężczyzn? Cisza zaległa. Straciłem dobre imię u niewiast. No co może mężczyźnie się rodzić, jeśli widzi, że co druga to krótsza spódniczka? Albo tak wydekoltowana, że jak się schyli, to wszystko na wierzchu? No co się może rodzić mężczyźnie? Może niektórym to sprawia przyjemność, bo przynajmniej coś widzieli. Jeśli już nic nie słyszeli. Ale drogie siostry, przyczyniamy się w ten sposób do wzrostu pokuszenia. Bo przecież w mężczyźnie też i nawet u wierzących w żyłach płynie krew, nie woda. Więc po co? Dlatego Biblia mówi skromność. O skromności. Tym także o skromności, jeśli chodzi o strój. No, żona jest świadkiem. Byliśmy na jednym nabożeństwie. Ja nie zareagowałem, bo nie miałem odwagi, ale żona zareagowała i z tego się bardzo ucieszyłem. Była jakaś rocznica, nie powiem gdzie to było, bo nie ma potrzeby, ale była jakaś rocznica tego zboru i organy, no takie organy położone na stojaku, nie było tam żadnego pod spodem zabezpieczenia i do organ zasiadła, ja nie wiem, może 17-18-letnia dziewczynka w takiej mini, że to już była mini. Już większej mini być nie mogło. I gdyby jeszcze siedziała z założonymi, ze złożonymi nogami, to by nie było problemu. Ale ponieważ tam były pedały, więc trzeba było pedałować, raz lewą nogę odciągać w lewo, drugi raz prawą w prawo, no to ta mini już przestała być nawet mini. Można się było dopatrzyć, jakiego koloru ma ten najbardziej intymny strój. I to tak się działa przed całym zborem, bo pielęgniarka stała tu. Ja nie zareagowałem, żona zareagowała i nakazała jej później ubrać przystojniejszą spódniczkę.
I ubrała.
Na tyle była pokorna, że ubrała.
I naprawdę była błogosławieństwem.
I potem było błogosławieństwem. Ja się nie zgadzam z tym, co niektórzy mówią. Jeśli on się gorszy, to jego sprawa. Nie, to nie jest tak. Biblia powiada wręcz odwrotnie. Jeśli byś zgorszył choćby najmniejszego, umiął sobie młyński kamień, to nie jest więc jego sprawa, tylko twoja sprawa. Dlaczegoś go zgorszył. Paweł powiada, jeśli bym widział, że ja jedząc mięso kogoś gorszę, to ze względu na to, żeby go nie zgorszyć, na wieki mięsa jeść nie będę. Nie możesz więc mówić, to nie moja sprawa, jeśli on się gorszy, to jego sprawa. Nie, to jest też twoja sprawa, ponieważ dajesz powód do zgorszenia bratu swemu albo siostrze swojej. Sprawia, że w nim narasta pożądliwość albo w niej narasta pożądliwość. Bo jeśli przyjdziesz w takich spodniach albo jakichś tam getrach, że wszystko jest wypchane na wierzchu, no to nie dziw się, że i dziewczyny mają też oczy i widzą coś. Skończymy? Dobrze, skończymy. Oczy. Uszy. Uszy. Uszy to kolejna droga, autostrada do naszego rozumu, do naszego umysłu. To kolejna autostrada informacji, którą przetwarza nasz umysł. Dlatego zwróćcie uwagę, że ważne jest, co słuchamy. Ważne jest, na co patrzymy, co widzimy, ale ważne jest także, co słuchamy, bo demony potrafią nam wciskać poprzez nasze uszy nieczystość. Jest takie porzekadło. W las między wrony i kracze jak one. To znaczy, one kraczą, on to słyszy i zaczyna też tak krakać. Jeśli przez cały dzień będziesz wśród przekleństw, jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty, miesiąc, to ani się potem nie zorientujesz, jak między zdania zaczniesz i ty to włączać. Bo to się stanie jakby częścią nas. To się usiłuje to się stać jakby częścią nas. No, używa się niektórych słów, których używa świat. I zauważcie, one weszły do słownika, nawet chrześcijan. Co kiedyś było nie do pomyślenia. Bo nasza mowa ma być solą okraszona. Ale to się bardzo często dzieje, dlatego że poprzez nasze uszy się dostają te rzeczy i my się z nimi jak gdyby utożsamiamy. I kończąc, chciałbym pokazać wam, jak bardzo ważne są nasze uszy, jak bardzo ważne są nasze uszy. Otwórzcie drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 29. Drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 29. I spójrzcie na wiersz 20. Na wiersz 20. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 29, wiersz 20. wierszu 20 jest powiedziane tak. I zażniesz tego barana i weźmiesz nieco z jego krwi i pomażesz nią małżowinę prawego ucha Arona. Chodzi tu o wyświęcenie Arona na kapłana, sługę Bożego. I oto Bóg zażądał, między innymi zażądał, żeby ucho Arona, sługi Bożego, a przecież wszyscy jesteśmy sługami Bożymi, dziećmi Bożymi, żeby ucho Arona było namaszczone krwią baranka. A krew ta coś symbolizowała, że to ucho jest uświęcone. Że to ucho nie jest otwarte na wszystkie śmiecie, jakie dolatują z tego świata. Że to ucho jest zamknięte, że na tym uchu jest jakby filtr, przez który nieczystości, brudy się nie przedostają. Dlatego Biblia wielokrotnie apeluje. Kto ma uszy? Dotknijcie. Macie czy nie macie? Ale mieć to jest różnica. Dlaczego Biblia mówi, kto ma uszy? Bo można mieć uszy, ale nie słyszeć tymi uszami. One mogą być wypełnione taką gmatwaniną, taką ilością dźwięków tego świata, że przez nie nie może się przedostać głos Ducha Świętego. Jeżeli chcemy słyszeć Boga, to nasze uszy muszą być pomazane, czyste. Wulgaryzmy nie mogą tam wpadać. Dlatego najlepszą zasadą jest, jeśli słyszysz, że wokół ciebie zaczyna się brud, uciekaj stamtąd. Nie pchaj się tam, bo nawet nie wiesz, kiedy się to przylepi do ciebie. Nie wiesz nawet kiedy. Dlatego ważne jest, słuchajcie, młodzi ludzie, czego słuchacie. Ważne jest, czego słuchacie. Starsi, ważne jest, czego słuchacie. Dlatego jeśli by mnie ktoś kiedyś na jakąś dyskotekę zapraszał, to absolutnie bym tam nie poszedł. No, dzisiaj w dzienniku słyszałem, czy wczoraj w dzienniku słyszałem, z jakimś piosenkarzem mają problem w Warszawie. Bo go zaprosili, a on szatana wychwala. Szatanista. No a przecież no, to wszystko będzie wpadać przez ucho. Jeśli miałbym wśród piekielnych świateł dyskotykowych i dymu, który się tam unosi, i tych nagich ciał podrygujących być, to ja wolę sobie usiąść sam na sam z Panem i powiedzieć, jak powiedział Samuel. Mów, Panie, a sługa Twój słucha. Ucho. Sprawdź swoje ucho. Sprawdź swoje ucho. Jak gdy byłem małym chłopcem, miałem trend do mycia uszu. Może dlatego, że ciepłej wody nie było, tak się tłumaczę. Ale pamiętam, razu pewnego nauczyciel popatrzył do mojego ucha. Jeszcze wtedy, kiedy było, nie obowiązywało bezstresowe wychowanie. Popatrzył do mojego ucha i powiedział: chłopcze, jak ty tego ucha nie wymyjesz, to ci lewiona tam wyrośnie. Ja się tak przestraszyłem tej lewiody, która może rość z mojego ucha, że jeszcze tego samego dnia ucho wymyłem. A ileż to uszu ludzkich jest zanieczyszczonych z czymś innym. Innym brudem. Grzechem. Grzechem, przekleństwami, które płyną z głośników radiowych. przekleństwami, które płyną z telewizorów, przekleństwami, które płyną z ulicy, przekleństwami, które płyną w zakładach pracy, przekleństwami, które płyną w szkołach, przekleństwami, które płyną na dyskotekach, dancingach. I my nigdy, nigdy nie zrobimy wysiłku, żeby nasze uszy zostały zabezpieczone, albo nie dbamy o to, żeby nasze uszy były zabezpieczone krwią baranka, krwią Jezusa Chrystusa. I potem się dziwimy, że mamy tyle niepokoju w wnętrzu, że jesteśmy tacy wewnętrznie rozdarci, rozbici, że tyle w nas jest niepokoju. To się między innymi bierze stąd, że nasze uszy nie są zabezpieczone. I te lebiody rosną z naszych uszu. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ale czego słucha? Co Duch mówi zborom. I prawdziwe dzieci Boże nie nakładają ryczących dziesiątek, nie nakładają tego rodzaju instrumentów, żeby to ich wewnętrznie, mówią, żeby się wewnętrznie rozładować. Ja nie wiem, niektórzy rozerwać się chcą wewnętrznie i dlatego nakładają różne, no, słuchawki do uszu wkładają, żeby się wewnętrznie rozerwać, rozładować. A ja zawsze się modlę: Panie, ja chcę być naładowany wewnętrznie. Naładowany wewnętrznie. Bo Biblia mówi, kto językami mówi siebie samego, ładuje. A ludzie się rozładowują, słuchając tych różnych wrzaskliwych dzikusów rodem z buszu. Mnie to nie interesuje. Ja może jestem dziwak, ale zważaj, co słuchasz. Bo pokuszenie diabelskie przychodzi poprzez uszy. Wiecie, ja nie wiedziałem o tym, ale ktoś mi mówił, że można wykręcić jakiś tam numer gdzieś tam do jakiejś panienki i ona tam różne dźwięki wydaje i można, słuchając tego, przeżywać seks. Widzicie, jak demon walczy o nasze uszy? Widzicie, jak demony walczą o nasze uszy? Walczą nasze oczy? Walczą nasze uszy. No, obawiam się, że za 2 tygodnie frekwencja może być mniejsza. Może niektórzy powiedzą: twardać to jest mowa, któż jej słuchać może? Wszystkich, którzy chcą mimo wszystko słuchać, zapraszam za 2 tygodnie. Będziemy kontynuować temat, mówiąc o drogach pokuszenia, a potem przejdziemy do dalszych etapów demonicznego oddziaływania. Halleluja. Popatrzcie na mnie i uśmiechnijcie się. Naprawdę, jeśli to mówiłem, to mówiłem dlatego, że troszczę się, chcę sam przed Bogiem być w porządku i chcę, żeby Jego Kościół, Jego oblubienica była bez mazy i bez skazy. I nawet jeśli to wygląda staroświecko, niemodnie, stary daty ten nasz pastor, powiecie, gdybyśmy wiedzieli, tak nie mieliście nic do powiedzenia. Ale chodzi mi o to, żeby oblubienica była bez mazy i bez skazy. Powstańmy do modlitwy.